Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Myśmy już wspaniałe słowa słyszeli i je przyjęliśmy i wierzymy im z całego serca. My za każdym razem jesteśmy poruszeni, kiedy Bóg do nas mówi. I On mówi poprzez swoje słowo i poprzez Ducha swojego. Mnie porusza jeszcze niedziela, ten poranek niedzielny, jaka łaska. Myśmy to słowo z pierwszej Mojżeszowej 32, to było, jeśli się nie mylę, czytaliśmy. I kiedy później poprzez Ducha to objawienie zostało darowane, to na to słowo i to, co tam się stało, powołano się na to. Jakie potwierdzenie obecności Bożej i bezpośredniego kierowania Ducha Świętego. My przechodzimy może obok tego, nie zważamy na to, ale to by nie było właściwe przed Bogiem. My powinniśmy na to zważać, bo właśnie o to chodzi. Nie tylko, że tylko tutaj przychodzimy i czytamy jakieś słowo, tylko, że Duch nas prowadzi, co mamy czytać. Jeżeli to wtedy pozostanie potwierdzone, tak jak to w niedzielę rano było, i to jest to więcej, niż mógłby ślepy widzieć i ułomny mógł być uzdrowiony, bo to był Bóg, który nas prowadził i pokierował. Ja nie mogę tego tak wypowiedzieć i opisać, jak ja to czuję. W każdym bądź razie i we mnie jest głęboka dziękczynność. W moim sercu Bóg jest wierny. Jego wierność idzie ponad nasze zrozumienie. Nie ma słów, które my moglibyśmy mieć, ażeby to wypowiedzieć i opisać. Myśmy tak wiele słów Bożych już słyszeli, że ja nie muszę szukać żadnych nowych miejsc i to jest zawsze to wspaniałe, że można się przyłączyć do tego, co już było przeczytane. I kto uważnie słuchał, ten widział i zwrócił uwagę na to, że w tych miejscach, które były czytane, ta zawartość jest inna w porównaniu z jednego do drugiego miejsca, ale wszędzie wola Boża jest objawiana. Wszędzie mówi Duch poprzez Słowo i objawia rzeczy, które przyjdą. I co w ostatnim Słowie mi się, co widziałem w nim, to jest coś potężnego. W Starym Testamencie myśmy czytali, kiedy ofiary zostały przyniesione, wtedy ludzie, zostało im przypomniane to, co oni uczynili i oni mieli usposobienie winy, którą oni uczynili, czego byli winni i oni nie zostali poprzez swoje sumienie uwolnieni, tylko oni, im zostało przypomniane te błędy i te grzechy, które oni uczynili. I w Nowym Testamencie, ale jest całkowicie inaczej. To nie ma być tylko inaczej. To jest inaczej. I on mówi tutaj dalej, spójrz, ja przyszłem, ażeby Twoją wolę czynić. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie mocą tej woli. Nie to pierwsze jest ważne, tylko to drugie. Nie więcej to osądzenie, tylko to usprawiedliwienie. Nie sąd, tylko łaska dla wszystkich tych, którzy w Jezusie Chrystusie są. I że my zostaliśmy ułaskawieni, za to możemy naprawdę, za to nic naprawdę nie możemy. To jest łaska, to jest dar Boży, z którym zostaliśmy zapoznani. I tak przychodzi tutaj to zdanie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 wiersz. Tak pewne, jak pewne to jest, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł, my zostaliśmy uwolnieni, zbawieni, uświęceni, upobłogosławieni. My nie będziemy dopiero uświęceni, święci w wieczności, tylko my już jesteśmy tutaj uświęceni, bo my, to co tutaj się stało, ta wiara w Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, w Jego ofiarę wierzymy, w tą świętą krew, która została przelana za Ciebie i za mnie. I poprzez to przyniesienie Jego ciała i poprzez przelanie Jego świętej krwi, On to wszystko uczynił i dokonał tego. Te miejsca Biblii, które zostały przeczytane o powtórnym przyjściu Pana i o sądzie, one naturalnie mają naturalnie wyjątkowe znaczenie, jeżeli się to na to spojrzy z punktu widzenia pouczającego. Kto Mateusza 24, wiersz 27 czyta i spojrzy na to przyjście Pana i później Mateusza 25 czyta, wiersz 31, on stwierdzi, że tutaj jest napisane o dwóch różnorodnych przyjściach. O dwóch różnorodnych przyjściach jest tutaj mówione. To jedno przyjście jest jak błyskawica, ażeby zabrać oblubienicę zboru ze sobą. Ja chciałbym to przeczytać, ażebyśmy również i mieli w tym całkowitą wyraźność. Mateusz 24 rozdział, wiersz 27. Gdyż jak błyskawica pojawia się o wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak będzie z powtórnym przyjściem Syna Człowieczego. To jest to jedno, a więc to powtórne przyjście Pana, ono będzie takie jak błyskawica, która ze wschodu się rozchodzi i na zachód się świeci. I On przyszedł i odszedł i wszystko przeminęło w jednym momencie. Wszystko się stało i wszystko już jest za nami. Ale to, co my tutaj w rozdziale 25 czytamy, to nie jest tak szybko, to nie przechodzi tak szybko, kiedy On, a więc kiedy Syn Człowieczy, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Nic nie jest tutaj mówione o przyjściu jak błyskawica i tak dalej. On przyjdzie i On usiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone wszystkie narody przed Nimi i On ich będzie oddzielał, jak pasterz to czyni, odłącza owce od kozłów. To jest to wspaniałe, jeżeli się te dwie rzeczy tak można widzieć, jak one stoją naprzeciw siebie. I to ten czas, który między tym jest, to nie jest długi, ale tutaj jest jedno przyjście Pana, które dotyczy się zachwycenia i to będzie jak błyskawica. W jednym momencie to się stanie. Paweł to pisze również o tym, nasze odmienienie i o nasze zabranie, ono wszystko stanie się tylko w jednym okamgnieniu. Myśmy już to wystarczająco często słyszeli. A więc to jest to następne, co teraz się będzie tutaj działo. To jest to powtórne przyjście Pana, to odmienienie tych, którzy jeszcze żyją i zmartwychwstanie tych, którzy w Chrystusie żyli. I my zostaniemy zabrani do Niego w górę. I kiedy On przyjdzie, ażeby nas zachwycić, to On nie przyjdzie aż tutaj na tę ziemię, na ten świat. On jeszcze wtedy tego tronu nie ma, ażeby je utwierdzić, ażeby swoje królestwo zacząć. On przyjdzie najpierw dopiero po tym wielki czas ucisku i dopiero potem, po tym ucisku, dopiero On przyjdzie i ażeby to tysiącletnie królestwo rozpocząć i wtedy on usiądzie na tronie swojej chwały. Teraz on siedzi na tym tronie, na tronie ojcowskim. I wy wiecie, my musimy to raz tak wyraźnie powiedzieć, ażeby nie było żadnego zmieszania. Objawienie 3 rozdział. Tutaj czytamy w ostatnim wierszu Objawienie 3 rozdział, wiersz 21. Zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tutaj w objawieniu jest nam mówione, że nasz Zbawiciel, on się na tronie Ojca, on na tronie Ojca usiadł. I tron Ojca jest w niebie. Kiedy Szczepan widział otwarte niebiosa i chwałę Bożą widział, on widział Jezusa jako Syna Człowieczego siedzącego po prawicy majestatu Bożego. I kiedy Pan właśnie, ale przyjdzie znowu, po raz który, wtedy on usiądzie na tronie Dawida, to jest jego tron, ażeby królować i ażeby rządzić. Może to jest ważne, ażeby wziąć parę miejsc Biblii do tego tematu, ale proszę tutaj zważajcie, kto przezwycięży, zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kiedy Pan, nasz Pan przezwyciężył, On wszedł do chwały i mianowicie, ażeby usiąść na tronie i ażeby te modlitwy świętych przyjąć i ażeby się wstawiać za nas przed Bogiem. I tutaj u Mateusza 25, i ja myślę, tutaj trzeba by było na coś trochę uwagę zwrócić. I tutaj chodzi o czas ucisku. I jest napisane, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Swojej chwały. Wszystkie ludy, one i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy je od drugich, jak pasterze odłączają owce od kozłów. Tutaj nie jest nic napisane o żadnym zmartwychwstaniu. Tu nie jest napisane ani jedno słowo o tym. Tutaj nie jest również napisane, że on tych pojedynczych będzie sądził, tylko on będzie ludy sądził i przed nim będą zgromadzone ludy. I do tego musimy przejść do Izajasza, drugiego rozdziału, ażeby to z tym proroczym słowem porównać. Izajasz, drugi rozdział od wiersza drugiego. A stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, wyjdzie pouczenie z Syjonu, a słowo Pana z Jerozolimy, z Jeruzalemu. I teraz, co jest napisane w wierszu czwartym? Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. I jeżeli do proroka Joela się przejdzie, to jest napisane, że oni mają wszystkie u proroka Joela jest napisane. Ja nie jestem w ogóle na to przygotowany, ale chciałem to, najlepiej to tak jest zawsze, jeżeli się za tą sprawą idzie trochę. To jest u Joela, to musi być w Joela 4 rozdział, wiersz 9 i 10. Joel 4 rozdział, 9 i 10 wiersz. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie, śpieszcie wy wszystkie okoliczne narody. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Jeżeli się mówi o nieprzyjacielach Izraela, oni mówią o świętej wojnie. Cały arabski świat mówi o świętej wojnie i dla nich to znaczy wojna święta, przezwyciężenie i zniszczenie Izraela. I oni nie wiedzą, że Bóg ich prowadzi tak jak za uzdę, jak się prowadzi konia. I oni nie rozumieją tego, że Bóg wszystkie te rzeczy tak kieruje. Oni mówią o świętej wojnie w ich sposób i oni dzisiaj jeszcze nie wiedzą, że ten święty naprawdę w tych ostatnim wojnie będzie sam walczył. I to na samym końcu będzie i stanie się świętą wojną, bo święty Izraela tą wojnę zakończy. Ale tutaj jest napisane w wyjątkowy sposób. Przekujcie, ja chciałem to jeszcze raz przeczytać, ażeby to było dokładnie napowiedziane. To jest w polskiej Biblii u Joela w trzecim rozdziale, w 10 wierszu. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Dokładnie odwrotność tego jest czynione i mówione u Izajasza 2 jest mówione, że oni swoje miecze przekują na lemiesze. Najpierw z lemieszy na miecze i później z sierpów na oszczepy. Dlaczego? Dlatego, że już miało miejsce ta walka. Tam nie ma już żadnej potrzeby, ażeby z lemiesza robić miecz. Ta ostatnia walka już przeminęła, a więc mogą te miecze być przekute znowu na lemiesze i te oszczepy mogą być znowu przekute w sierpy, bo ta walka za nimi już leży. Rozumiecie to wszyscy? Albo czy musi to jeszcze wyraźnie być powiedziane? Wy wiecie, w tych rzeczach pouczających nie można obok tego tak szybko przejść. To musi również wszystko dokładnie być powiedziane i musimy to widzieć, na jaki czas to wszystko powołuje. I my wszystko dobrze rozpoznajemy i widzimy u proroka Joela. Tutaj chodzi o tą ostatnią walkę, tak jak w wierszu 16, walka pod Armagedonem. Ja bym chciał to wam jeszcze tutaj przeczytać z Joela 2, ażebyście wiedzieli, że naprawdę się na ten ostatni czas to powołuje. Ale wy możecie to sami właściwie przeczytać w tym słowie. Ja nie chciałbym tylko, ażeby ktoś tą sprawę nie tak całkowicie pojął. To musi być gdzieś tutaj napisane, że będzie lud, że wojsko się zgromadzi, tak jeszcze, jakiego jeszcze nigdy nie było od samego początku. To musi być u proroka Joela gdzieś napisane. To jest godzina biblijna. Ja nie będę nerwowy. Nie troszczę się o to. Tutaj to już jest napisane. Joel w drugim rozdziale od wiersza pierwszego. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie. Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. I tutaj chodzi, a więc o to, o tę ostatnią, o tę największą walkę i o najmniejszy kraj tego świata, o ten mały Izrael, o tego małego Izraela. I jeżeli jest tutaj już mówione, jak myśmy już czytali u Joela 4, niechaj byś ty to między poganami powiedział, że świętą wojnę czynicie i zwołajcie wszystkich żołnierzy. I ja wam to wszystko powiem. Jeżeli będzie chodziło tam o ostatnią tą walkę, oni nie poślą wszystkich ludzi, którzy mają nie wojsko, tylko oni naprawdę, oni poślą tam tych ludzi, którzy są bohaterami. O tak, to by było dla mnie, nie było tak źle, jeżeli by mógł to widzieć nawet z góry, jeżeli by była Czerwona Armia przy tym. Ci, którzy są bohaterami i ci, którzy są odważni, oni mają przyjść. Nie ci, co nic nie umieją, co do teraz wszyscy byli, którzy byli posuwani naprzód. Teraz mają przyjść ci, którzy umieją to. Ci fachowcy niechaj przyjdą. Specjaliści. Niech oni są tak wyposażeni, tak jak to się należy. I Bóg im wtedy da zakończenie. Myśmy widzieli, Migi, to tak, co to znaczy? Myśmy to widzieli, tą dolinę Jehoszafata. No dobrze, że tutaj jest napisane, że lemiesze zostaną miecze przebite na lemiesze i widzicie tutaj ta dolina Jehoszafata. To jest ta sama dolina. Narody, one mają tam przyjść i do tej doliny Jehoszafata mają przyjść, bo tam ja będę siedział. Niech poruszą się ludy i przyjdą do doliny Jehoszafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przypominacie sobie, bracie Rus, że to jest bardzo blisko z Karmel. Z góry Karmel się schodzi i już się jest w dolinie Jehoszafata. I to jest bardzo blisko, to jest tylko oddalone żółtym kamieniem. To jest bardzo blisko góry Karmel. Tam jest ta dolina i równina Jehoszafata, o której tutaj czytamy w Biblii. Jeżeli to dalej czytacie, to powiązanie jest dalej tutaj napisane. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. My czytamy z objawienia. Tam jest napisane dokładnie tak samo. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Ale jak zostało powiedziane, ja absolutnie nie przygotowałem się na to i ja bym z tym właściwie nie miał z tym się w ogóle zajmować i zaczynać z tym, ale wy wiecie, jak to tak czasem jest. My chcemy te rzeczy od razu później powiedzieć. I tak tutaj już to jest. Objawienie 14. Objawienie 14 od wiersza 17. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie do tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Tutaj nie chodziło już o te zebranie pszenicy, żniwa, i ażeby ona w gumnie była. Nie, tutaj chodziło o to, ażeby te winne grona zebrać i wrzucić do tej tłoczni gniewu Bożego. I to było przed miastem, było tłoczone i tak dalej. Wy możecie Izajasza 63 przeczytać, które o tym mówią. A więc ta rzecz jest w związku z tym ostatnią walką, która przed ugruntowaniem tysiącletniego królestwa będzie miała miejsce. I tutaj Pan wielu narodom da prawo i tutaj on jeden kraj drugi kraj uciska i tak dalej. I później tak to nie będzie. Pan wszystkie wypowie sąd o każdym narodzie i oni będą zadowoleni z tym, co Pan im przypowiedział jako prawo. I spójrzcie tutaj jest napisane bardzo wyraźnie. I wtedy ten sędzia usiądzie na swoim tronie i wtedy nie jest napisane że u Mateusza, że pierzchnie niebo i ziemia. Nie, wtedy król przyjdzie i król ma do czynienia z królowaniem i z rządzeniem. Wiersz 34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was i od założenia świata. To jest to prawo, ażeby królować z nim, to prawo, które zostało nam darowane przed założeniem świata. I tutaj jest jeszcze inna tajemnica również, która nam jest również znana z kazań brata Branhama. Tutaj jest napisane w ostatnim wierszu, jedni będą szli na wieczną karę, inni na wieczną chwałę. I tutaj jest napisane od początku tysiącletniego królestwa aż do końca tysiącletniego królestwa. I wtedy przyjdzie to zmartwychwstanie wszystkich. I to jest napisane, że śmierć wydała martwych i piekło i morze i wszyscy ludzie muszą wtedy przy sądzie ostatecznym muszą stać i oni otrzymają wszystko to swój los. Ale w tym czasie tutaj jest napisane, wypełnia się to, co w objawieniu 20:15 jest napisane. Jeżeli ktoś nie był w księdze życia zapisany, ten został wrzucony do ognia, do jeziora ognistego. I tutaj jest zaraz napisane, to jest ta druga śmierć, mianowicie i śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I to było z tymi, którzy nie byli zapisani w tych księgach. My musimy to zrozumieć również tak, jak to są te prorocze księgi. I mówią o dwóch, trzech rzeczach równocześnie. Ja wam dam przykład z Mateusza 24. Mateusz 24, oni czytają tutaj Pana, kiedy oni się z nimi usiadł na Górze Oliwnej i oni pytają się: powiedz nam, kiedy to wszystko się stanie i jaki jest znak Twojego przyjścia i dokończenia czasu świata? Trzy pytania. że kamień na kamień nie zostanie, znowu przyjdziesz i kiedy będzie zakończenie czasu końca, czasu świata. I kiedy wy czytacie od wiersza 9, jeżeli... wtedy wydawać was będą i tak dalej, od wiersza 14. I będzie głoszona ta Ewangelia do królestwa, o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To już na nasz czas jest tutaj mówione o tym. Jeżeli od wiersza 15 czytacie, jest mówione o tamtym czasie znowu. Bez jakiejś wątpliwości tutaj jest napisane w wierszu 15. A gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niechaj uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Widzicie, o co tutaj chodzi? My jako zbór, my z sabatem nic nie mamy do czynienia i również z zimą i nie mamy nic do czynienia z latem albo z ucieczką. I tutaj chodzi o lud izraelski. Jeżeli ktoś czyta historię, to co Józef zapisał, ten największy historyk, że Jeruzalem był otoczony i tak dalej i wszyscy uciekali w góry z Judei i nikt z nich nie spoglądał do tyłu i nikt z nich nie umarł. Oni wszyscy zostali zachowani, wszyscy ci, którzy byli wierzący, dlatego, że oni to słowo Pana na nie zważali. Pan mówi tutaj, ten, kto czyta, niechaj zważa na to i wtedy wierzący mają, którzy są w Judei, uciekać, pierzchnąć w góry i oni to uczynili. I oni to uczynili w tym momencie, kiedy to miasto w 70 roku po Chrystusie zostało otoczone i oni uciekli wszyscy. Ani jeden prawdziwie wierzący nie został zabity, kiedy Jeruzalem został zniszczony i ta krew płynęła przez bramy. Nikt z tych wierzących nie było między tymi, którzy wtedy umarli i zostali zabici. I my widzimy, że ta historia naprawdę tutaj jest. Módlcie się, ażeby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. I nie będzie. I to było naprawdę straszne, jeżeli się to czyta. Nikt nie pozostał, ani jeden. Wszyscy zostali zniszczeni i zamordowani w mieście pod tym generałem rzymskim Tytusem. Ale jeżeli dalej tutaj czytamy, to my znowu przychodzimy na czas końca, znowu do naszego czasu, jeżeli się... Gdy wam wtedy to będą mówić, że on jest tam i na pustyni i tak dalej i przyjdzie tutaj, to jest to słowo. Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu do zachodu jaśnie i na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To jest jeden rozdział tutaj, ale to musi być we właściwy i prawy sposób zrozumiane i podzielone. Wszystkie czasy tutaj są. I tutaj jest dalej... stwierdźcie to i patrzcie tutaj. Ja czytam to specjalnie jeszcze raz z rozdziału 24, 27 i od razu przejdę na następną stronę. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Ale zaraz po odręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Czytajcie to z szóstą pieczęcią w objawieniu i wy będziecie widzieli, że to stuprocentowo się zgadza i dokładnie w tym odcinku czasu po zachwyceniu to ma miejsce. I my wiemy, te pierwsze cztery pieczęcie dotyczą zbórcz Nowego Przymierza. I piąta jest dotyczy Żydów i później czas końca. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemnało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwienia jak krew i gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtownie nim potrząśnie. To jedno, jak to drugie również, wszystko się stuprocentowo zgadza i jedno z drugim się pokrywa i musi być tylko, ale we właściwym sposób musi być to powiązane. Właściwe jest to, ażebyśmy my przed Panem stali we właściwy sposób, ażeby On nas mógł pobłogosławić i przygotować na ten powtórny, na ten dzień Jego powtórnego przyjścia, ażebyśmy z Nim mogli iść, kiedy On tych swoich zabierze. Ale jedno jest pewne. Wszystko to, co jest napisane, on, wszystko to musi się wypełnić. Również to słowo, które z listu Piotra było czytane. Ludzie, czy oni nie mówią, jeżeli się z nimi mówi, mówią, co Piotr wtedy poprzez ducha mówił? Czy oni wam nie mówią dzisiaj w twarz, to ach, to już wtedy było mówione, że Chrystus znowu ma, ponownie ma przyjść. I oni mówią, a i wszystko pozostaje tak, jak było po staremu. Czy oni nie mówią te same słowa, nie wypowiadają tych samych słów, które Piotr wtedy poprzez ducha wypowiedział? Absolutnie tak. Oni dokładnie tak słowo w słowo mówią. Wychodzi to z ich ust. Kto tego doświadczy już, mówcie z niewierzącymi i będziecie widzieli, że oni naprawdę tak mówią. Ale tutaj jest napisane, wy musicie przy tym, ale najpierw pomyśleć, że na końcu dni, że na końcu dni będą szydercy i tak dalej. Kto dzisiaj nie szydzi? Świat jest pełen szyderców, ale my, nasza uwaga jest zwrócona i mówione, i oni będą mówili, gdzie jest Jego powtórne przyjście obiecane. Od kiedy ojcowie wasi umarli, wszystko pozostaje tak, jak to było od początku stworzenia. To jest ta odpowiedź niewierzących, ale to nie jest ta odpowiedź wierzących. Ale Piotr poprzez ducha był prowadzony. Wszystkie te rzeczy już mógł powiedzieć. I Paweł je mógł powiedzieć. I na pewno oni nie tylko w tamtym czasie pisali, tylko oni pisali dla zboru Bożego, dla zboru Pana i aż do tych dni ostatnich. I my możemy spojrzeć i widzieć wypełnienie wszystkiego tego, co od tamtego czasu się działo, aż do naszego czasu możemy to widzieć. Niechajby Bóg nas błogosławił, niechajby nam darował łaski ku modlitwie, ażebyśmy Jemu mogli z serca za to wszystko dziękować, co On na nas uczynił. On nas zachował od zniszczenia i od grzechu. I On nas ukorował miłosierdziem i łaską. I On nam objawił swoje słowo i swoją wolę. Niechajby On nam darował łaski i siły, ażebyśmy to mogli wszystko w rzeczywistości uczynić. Amen. Chciejmy powstać i się modlić. My dziękujemy Tobie za Twoją przejrzystość, która wychodzi z Twojego słowa, o Panie. My się tak radujemy, Panie, że my nie stoimy przed Twoim słowem jako niewierzący, tylko my wierzymy temu z całego serca. Panie, może my nie możemy sobie tego wszystkiego tak połączyć, jak to jest właściwe, ale my wierzymy temu, Panie. Ty wszystko cudownie i wspaniale uczynisz, o Boże. Twojemu imieniowi niechaj będzie dziękczynienie, chwała i uwielbienie i dziękczynienie za wszystko, Panie. Ale Ty Twojego ludu nie pozostawiłeś, nie zapomniałeś i nie pozostawiłeś go. Teraz Ty się objawiłeś Twojemu ludowi. Teraz w tych ostatnich dniach my dziękujemy Tobie za tą przejrzystość tych rzeczy, które nam objawiłeś, Panie, i z łaski gdzie za łaskę Twoją dziękujemy Tobie i oddajemy Tobie cześć i chwałę za wszystko. My wiemy, że wszystko się musi wypełnić, co Ty powiedziałeś, Panie. Czy to chodzi o lud izraelski, czy o nas chodzi, Panie. Wszystko musi się wypełnić, bo Twoje święte usta to wypowiedziały, Panie. Tobie niechaj będzie dziękczynienie i chwała i uwielbienie za wszystko. Błogosław nas wszystkich, Panie, teraz. I my chcemy stać tutaj otwarci przed Twoim obliczem, Panie. My chcemy, ażeby Twoje, nasze serca Ciebie czciły, uwielbiały, Panie. I ażeby Twoje święte imię było wywyższone, Panie, bo Ty wielkie rzeczy na nas uczyniłeś, Panie. Panie, Ty jesteś naszym odkupicielem. Ty jesteś tym, który nas ratujesz, Panie. Ty nas odkupiłeś, Panie. Ty nowe przymierze z nami uczyniłeś, Panie. Ty sam za nas się wstawiłeś, Panie. Tobie niechaj będzie dziękczynienie za to i uwielbienie i dziękczynienie i chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.